Szanowni Państwo, w drugim odcinku podcastu Bezpiecznik zajmiemy się zmysłem wzroku. Mam nadzieję, że ten krótki wykład zachęci Państwa do tego, żeby inaczej doświadczać widzenia. Przybliżam teorię Strzemińskiego i unizm, a rozmawiamy w ogóle o sztuce, zaglądamy na niewidzialną wystawę, zastanawiamy się nad tym, czy wzrok ma wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne oraz spoglądamy na miasta i na to, jak je widzimy. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba. Zapraszam serdecznie, Joanna Jurka. Dzień dobry, z tej strony Jo Jurka i podcast Bezpiecznik. Dzisiaj w drugim odcinku nowego sezonu z radością opowiem Państwu o zmyśle wzroku. Nie jest to tajemnicą, że nie jest to najbardziej lubiany przeze mnie zmysł, ale wynika to tylko z tego, że on jest przez nas nadużywany i bardzo często odbiera nam przyjemność obcowania z rzeczywistością za pomocą pozostałych zmysłów, które mamy. Wzrok wybrałam jako zmysł pierwszy, ponieważ tak jak wspomniałam w intro, to 80% bodźców z otoczenia trafia do nas właśnie przez oczy i to wzrok odpowiada za to, co wybieramy i jak funkcjonujemy w przestrzeni, jak kreujemy swój wizerunek, jak działamy w social mediach, w internecie i w offline'ie. I to bardzo często on decyduje o naszych pierwszych wyborach, na przykład o wyborach związkowych, na czym opiera się nie jedna aplikacja randkowa. Więc chciałabym, żebyśmy przyjrzeli się szerzej temu, jak wzrok wpływa na nasze otoczenie, no bo to głównie otoczenie będzie naszym przedmiotem badań tego odcinka podcastu. Zapraszam, ruszmy w tą podróż przez zmysł wzroku. I gdybyśmy mieli się zastanowić, czym oko dla nas jest, to cytując Palasmę, oko jest narzędziem dystansu i oddzielenia, podczas gdy dotyk jest zmysłem bliskości, intymności i czułości. I nie wybrałam tego cytatu, który jest ze mną właściwie od początku pisania pracy doktorskiej, dlatego że tak pięknie przenosi nas od razu w świat dotyku, tylko dlatego, że pokazuje, jak w zupełnie inny sposób działa rzeczywistość dotykowa, a jak w zupełnie inny działa rzeczywistość wzrokowa. Wbrew pozorom powinniśmy na podstawie wiedzy naukowej jednak sugerować się bardziej zmysłem dotyku w odbieraniu przestrzeni, a jednak to nie zmysł dotyku, tylko właśnie zmysł wzroku zdominował naszą rzeczywistość, włącznie z tym, że od XIX wieku mówi się, że żyjemy w epoce okulocentryzmu, czyli przeniesienia całego doświadczenia rzeczywistości właśnie na ten jeden zmysł. I oczywiście wzrok to zdolność układu nerwowego do odbierania bodźców świetlnych i przetwarzania ich w mózgu na wrażenia wzrokowe. Anatomicznie za odbieranie bodźców wzrokowych odpowiada narząd zwany gałką oczną. I to on na tyle fascynował inżynierów, że w tym XIX wieku postanowili stworzyć coś, co nazywa się aparatem fotograficznym, a wcześniej, bo właściwie już w renesansie, mówiliśmy o kamerze obskurze. To dzięki temu zakresowi promieniowania elektromagnetycznego, który u człowieka nazywamy widmem światła widzialnego, jesteśmy w stanie postrzegać rzeczywistość. I nie jest to ani najszersza, ani najwęższa możliwość pasma, w jakim funkcjonują istoty żywe. Nasze spektrum de facto jest dość wąskie. Są zwierzęta, które widzą od nas zdecydowanie lepiej. I warto sobie zdawać sprawę, że gdybyśmy byli w stanie rozszerzyć to widmo, funkcjonowalibyśmy zupełnie inaczej. To się już pojawia w różnych książkach o transhumanizmie i bardzo często w filmach i publikacjach science fiction. I w momencie, kiedy śledzę to, co się dzieje technologicznie, coraz częściej ta koncepcja rozszerzania pola widzenia jest brana na wokandę bardzo różnych instytucji. Wiemy, że DARPA robi badania na temat różnego rodzaju soczewek i implantów oraz gogli, które rozszerzają sposób naszego widzenia, na przykład o podczerwień. I to jest bardzo ciekawe, bo mam takie poczucie, że ten zmysł wzroku nam nie wystarcza. W sensie nie dość, że eksplorujemy i eksploatujemy go bardzo intensywnie, to cały czas w tym kontekście podnoszenia naszych możliwości, przesuwania horyzontu poznania, bycia coraz lepszą wersją człowieka, podążamy za rzeczami, które fascynują nas u innych istot żywych, a jestem bardzo ciekawa, gdzie ten transhumanizm nas zaprowadzi, ale już na ten moment, nawet w tym zakresie światła, wiemy, że okulocentryzm to uboższe doświadczanie świata. Ale nie tylko cytując palazmę. Dominacja wzroku i stłumienie pozostałych zmysłów popycha nas w stronę wyłączenia, izolacji i powierzchowności. Gdybyście chcieli wiedzieć więcej o tym, jak wzrok działa, polecam Wam książkę profesora Harvardu, Richarda Maslanda. Ona się po angielsku nazywa We Know It When We See It. Jest to w bardzo fajny, prosty, popularno-naukowy sposób napisana publikacja o tym, jak fizjologicznie działa nasz wzrok i o tym, że to, jak widzimy rzeczywistość, to jest bardzo charakterystyczne dla gatunku ludzkiego. Że inne zwierzęta, inne istoty żywe, widząc w innym spektrum, widzą i odczuwają rzeczywistość inaczej. I to jest super ciekawe, gdybyśmy się zastanowili, czy to, co widzimy, istnieje. No bo jest takie pojęcie w filozofii, że musimy coś widzieć i czegoś doświadczać, żeby stwierdzić, że to istnieje. A tak naprawdę, jeżeli zdamy sobie sprawę, że my widzimy tylko w bardzo wąskim zakresie tego, co się dzieje wokół nas, nagle by się okazało, że tam jest jeszcze jakaś alternatywna rzeczywistość, która też istnieje, tylko po prostu ze względu na ten spektrum, do którego jest dostosowany nasz mózg i nasz system nerwowy, my tego nie odbieramy. Więc zostawiam Wam taką myśl przy porannej kawie, bo to jest takie zagadnienie, które od pewnego czasu mnie niezwykle porusza. Co by było, gdybyśmy rzeczywiście widzieli więcej i jak nasz stosunek do przestrzeni i do otoczenia by się wówczas zmienił, ponieważ mamy taką tendencję, że jako ludzie określamy, że jeżeli my jakoś mamy, to tak funkcjonuje wszechświat. No właśnie nie do końca, więc zastanówcie się, co by było, gdybyście na przykład widzieli w podczerwieni albo widzieli wszystkie rodzaje fal, które wokół nas są i z których korzystamy za pomocą różnych sprzętów albo różnych technologii. I ten okulocentryzm, bardzo fajnie opisany przez Dobrochny Grabiec, ma swoje reminiscencje. Ten okulocentryzm na przykład spowodował, że od czasu, kiedy wynaleziono pismo, a zrobił to Gutenberg pół tysiąclecia lat temu, to po bardzo długim okresie nastawienia na słowo pisane, my wracamy tak naprawdę do idei piktogramu. I to jest też ciekawe, bo największe kultury antyku i świata przed naszą erą posługiwały się właściwie piktogramami. Na przykład jak pomyślicie o Egipcjanach, czy o kraju środka, tam piktogram został po dziś dzień. I rzeczywiście jest tak, że my wracając do obrazków, wracając do wysyłania emotikonów, które już nie wymagają od nas opisywania naszych wrażeń emocjonalnych, tylko po prostu wysyłamy smutną wesołą buźkę albo serduszko, znów używamy symboli do tego, żeby się ze sobą porozumiewać. Co jest też ciekawe, bo słowo mówione schodzi gdzieś na kolejny plan, bo tymi serduszkami i minkami jesteśmy właściwie w stanie zaspokoić, obsłużyć naszą potrzebę reakcji na otaczający nasz świat. To jest też dla mnie bardzo ciekawe, pracując ze studentami, że ten timeline, ta oś czasu, jak wyszliśmy od symbolu, odkryliśmy słowo, opowiadaliśmy historię za pomocą opowieści i to były opowieści przenoszone w pamięci. Następnie zaczęliśmy pisać. To pismo ewoluowało w książki. Z książek wracamy powoli po pisaniu listów, a potem e-maili do obrazu. Tam oczywiście był moment na dźwięk, ten moment, w którym Bell stworzył telefon, potem nawet do telefonu dołączono obraz i mieliśmy wideotelefon, a teraz znów wracamy do symbolu. I to jest też ciekawe w tym kontekście, że jeżeli przeniesiemy się na Marsa i rozszerzy się ta nasza mieszkalność międzyplanetarna, będziemy gatunkiem międzyplanetarnym, a już nie tylko ziemskim, to według aktualnych technologii opóźnienie w wysyłaniu, w transmisji danych będzie wynosić 16 minut. Czyli nie będziemy w stanie ze sobą normalnie porozmawiać. Niezależnie czy to przez telefon, czy za pomocą wideokonferencji, będziemy sobie z powrotem wysyłać wiadomości dźwiękowe, wysyłać listy i niepodważalnie wysyłać symbole. Więc ten symbol, myślę, jest nową formą języka wizualnego. I ten symbol też bardzo zmienił nasze zachowanie w przestrzeni i tu można by było bardzo zgrabnie przejść do zdrowia. Dlatego, bo w tej nowej epoce, w tej epoce obrazów, w epoce, która ceni wyżej obraz niż rzecz, kopię niż oryginał, wyobrażenie niż rzeczywistość, pozór niż istotę, liczy się to, co jest utrwalone, jest pokazane. Ktoś kiedyś powiedział, że jak cię nie ma na Facebooku, to znaczy, że nie żyjesz. To pewnie teraz można by było przenieść do Instagrama albo do TikToka. I to są media oparte na obrazach. Ludzie czytają coraz mniej, mimo tego, że wydajemy masę genialnych książek. Ja mam zresztą takie spostrzeżenie, że bardzo wiele dużych portali informacyjnych zaczęło streszczać swoje artykuły. Czyli na górze mamy w bullet pointach, o czym jest tekst poniżej, mamy napisane, ile czytanie tego tekstu zajmie nam czasu oraz mamy możliwość również odsłuchania go. I jak to odkryłam, to byłam przerażona. Ponieważ to doprowadza do takiego momentu, gdzie w instrukcji obsługi samochodu już nie mamy historii, jak wymienić chłodnicę czy płyn do chłodnicy, tylko mamy informację, żeby tego płynu nie pić. W tej całej koncepcji opiekowania się użytkownikiem i zwalniania go z konieczności myślenia, zmysł wzroku przejął naprawdę radykalną funkcję, ponieważ my już nie zastanawiamy się, co do powiedzenia mają ludzie, których śledzimy w wszelakich mediach, my klikamy to, jak oni wyglądają. Co się radykalnie przenosi na życie nastolatków. Ja myślę, że w ogóle bycie nastolatkiem w obecnych czasach jest niezwykle trudne, ale na bycie nastolatkiem, który jest poddany ogromnej presji kultury wizualnej. Można powiedzieć, że 30-latki, 40-latki czy 50-latki mogą się przejmować okładkami i osobami przedstawionymi na okładkach czy sesjach zdjęciowych w magazynach, ale gdzieś wychowani jeszcze w świecie analogii mają dystans do tego, jak działa Photoshop, powinni mieć już poczucie własnej wartości, byli albo będą w terapiach, są świadomymi użytkownikami sieci. W momencie, kiedy rozmawiamy o nastolatkach, które dorastały w świecie internetu, ich poczuciem wartości są lajki. A lajki są tak zaprojektowane, żeby na nie czekać. I były ostatnio kolejne bardzo głośne sprawy sądowe o tym, jak największe firmy zajmujące się social mediami wykorzystują psychologów do tego, żeby pisać algorytmy i tak tworzyć user experience tych aplikacji, żeby uzależniać użytkowników właśnie od lajków i od interakcji. I to niestety skutkuje bezpośrednio tym, że po raz kolejny polskie nastolatki mają najniższe poczucie własnej wartości i są najmniej zadowolone z tego, jak wyglądają w całej Europie. To jest super smutne, bo wszystkie programy, które dokładają nam dzióbki, wykładzają nam buzię, cała kultura medycyny estetycznej, wynikająca właśnie ze zmysłu wzroku, odbiera nam kulturowy przywilej starzenia się, bycia brzydkimi, bycia pomarszczonymi, odbiera nam możliwość rozwoju intelektualnego innego niż przez bodźce zmysłowe. I oczywiście nadal wchodzenie do galerii i obcowanie ze sztuką, możliwość czytania jest wielką zaletą zmysłu wzroku i wiem, że bez niego byłoby nam w większości zdecydowanie trudniej. Ale w kontekście zdrowia społecznego to miejsce, gdzie jesteśmy, jest bardzo trudne właśnie ze względu na nacisk na wizualia. Do tego oczywiście zmysł wzroku jest też bardzo zmęczony, czyli nie tylko zmęczona jest nasza psychika ilością bodźców wizualnych, ale zmęczone też jest nasze ciało. Żadne odkrycie, na 2 godziny przed snem powinniśmy odłożyć wszystkie emitery światła niebieskiego, co znaczy telefony, iPady, komputery, telewizory. Powinniśmy w tym czasie wracać do zupełnie analogowych czynności, spacerów, bycia z bliskimi, czytania, kąpieli, tworząc taką przestrzeń wyciszenia. Bardzo ciekawym obiektem, który ma nam w tym pomagać, są okulary wyposażone w pomarańczowe szkła. Zwracam tylko uwagę na to, żeby te szkła były certyfikowane. Tutaj niestety żaden chiński portal i promocyjne ceny tego nie zapewniają. Zwracam też uwagę na to, żebyście sprawdzali, na jakiej wysokości macie monitory i na jakiej wysokości macie w domach telewizory, bo bardzo często jest tak, że my pod bardzo złym kątem z tych monitorów i z tych ekranów korzystamy. No i też zwracam Waszą uwagę na to, żeby oczy ćwiczyć. Są takie bardzo znane badania na Tajwanie, gdzie jak się okazało, że większość dzieciaków w 3. i 4. klasie nosi okulary, to wprowadzono narodowy eksperyment powodujący, że dzieciaki muszą spędzać minimum godzinę dziennie na zewnątrz w trakcie szkoły, żeby ćwiczyć możliwość widzenia dalekiego, czyli akomodację oka. No i już po roku większość dzieciaków zrzuciło okulary. Więc jeżeli macie w domach biurka, to ustawiajcie je pod oknem, starajcie się tak pracować, żeby móc patrzeć daleko, chodźcie na spacery, ćwiczcie akomodację oczu, bo mimo tego, że mamy coraz więcej różnych implantów i ta chirurgia oka się nieprawdopodobnie rozwinęła, to nadal fajnie by było, gdyby to nasze oczy służyły nam jak najdłużej. I oczywiście możecie zmienić tryb w telefonie na ciemny, włączać night shifty, które zmieniają temperaturę barwną, ale nadal jest to relacja wtedy z urządzeniami elektronicznymi, które ani dla naszych oczu, ani dla jakości snu nie są najlepsze. Ale wracając do sztuki. Bardzo chciałabym Wam polecić książkę Teoria widzenia Władysława Strzemińskiego. Fantastyczny polski artysta. Myślę, że bardzo wybitna, też bardzo tragiczna postać. Partner Katarzyny Kobro. Strzemiński był twórcą unizmu. Forma sztuki abstrakcyjnej. Bardzo piękna. Dla mnie też wyjątkowa ze względu na jej taktylność. Te obrazy bardzo spokojne w barwach miały swoją strukturę. Ta struktura była absolutnie dotykalna, przez co bardzo ładnie zaraz przejdziemy w ogóle do bycia niewidomym i doświadczenia niewidomości, niewidzenia. Ale w ogóle mam takie skojarzenie, myśląc o tym, co Strzemiński napisał w Teorii widzenia, a napisał bardzo piękną historię tego, jak odbieramy rzeczywistość, jak ten zmysł wzroku działa i jak to się przekłada na sztukę. Nie jest to książka tylko dla artystów, myślę, że jest to książka dla wszystkich. W ogóle sama historia powstania tej książki jest też dość wyjątkowa. Wajda zrobił film z Lindą na ten temat. Film może nie jest wybitny, ale ma kilka bardzo dobrych wątków, więc też Wam bardzo serdecznie polecam. I myślę, że to, co tworzył Strzemiński, czyli unizm i abstrakcja, jest dla nas takim bardzo przyjemnym sposobem kontemplacji sztuki, która nie przebodźcowuje. Ta minimalistyczna abstrakcja, taka jak color field painting, czyli na przykład Mark Rothko, to są obrazy, przed którymi możemy siedzieć. Nawet Malewicz, dużo wcześniejszy, i jego biały kwadrat na białym tle, czy czarny na czarnym. To są obrazy, choć w pierwszym zderzeniu mogą być trudne, albo bezsensowne, to w świecie, gdzie ta ilość bodźców jest gigantyczna, pozwalają nam się nad czymś zatrzymać. Bardzo Wam polecam postudiowanie takich dzieł sztuki. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz spełniłam swoje wielkie marzenie i zobaczyłam pełną kolekcję Marka Rothki, to było w Muzeum Narodowym w Warszawie, byłam na tej wystawie wielokrotnie, po prostu chodziłam medytować przed tymi obrazami. Nadal jeżdżąc po świecie zawsze wybieram galerię, gdzie jest sztuka abstrakcyjna, to najbardziej minimalistyczna, bo mam takie poczucie, że te dzieła mnie uspokajają. Więc spróbujcie, zobaczcie, jak Wam z tym jest, bo myślę, że ta część sztuki, która mówi o zatrzymaniu, o kontemplacji, o byciu, o wyciszeniu, o rytuale malowania. Na przykład Rothko miał gigantycznego hopla na punkcie swoich pędzli i traktował je z ogromnym pietyzmem. To jest takie miejsce, gdzie możecie też ćwiczyć wzrok i możecie odpoczywać kontemplując. I zabierajcie najmłodszych ze sobą, dlatego, bo dzieciaki rozumieją sztukę zupełnie inaczej i czasami mogą nam pokazać coś, czego my sami nie widzimy. Idąc dalej za tą koncepcją unizmu i obrazów, które są wypukłe, chciałabym z Wami przejść do zagadnienia, które dotyczy osób, które nie widzą albo niedowidzą. Ja miałam taką przyjemność w życiu kiedyś realizować projekt wnętrzarski dla rodziny, gdzie pan domu był osobą niewidzącą. I to, jak opowiadał o tym, jak odczuwa przestrzeń i co w tym domu jest dla niego ważne, na przykład ważne dla niego były ściany i żeby te ściany jednak zostały, bo to one powodują, że on jest w stanie się znaleźć w przestrzeni, tak w ogóle obcowanie z osobami, które mają inny zakres rozumienia zmysłowego, zawsze nas bardzo otwiera. Ja polecam Wam takie doświadczenie jak spacer medytacyjny z drugą osobą. Niech jedno z Was zamknie oczy i dajcie się prowadzić tej drugiej. To jest o zaufaniu, ale też o tym, jak szybko wyostrzy Wam się słuch i zapach. Jak szybko zwrócicie uwagę na to, jak stawiacie stopy, będąc oczywiście tą osobą z zamkniętymi oczami. Jest na ten temat bardzo fajny reportaż Nie przywitałam się z Państwem na ulicy, Marii Rejman. Polecam Wam go bardzo serdecznie, bo autorka mówi tutaj o graniu kartą ślepca i o dorastaniu z poczuciem bycia inną w konsekwencji niedowidzenia w młodości. Myślę, że każda historia, która wyczula nas na rzeczywistość, jest bardzo fajna. I pamiętam, że jak studiowałam na ASP, to na Wydziale Rzeźby była dziewczyna, która była niewidoma. I też historia o tym, jak ona sobie z tym radzi, była dla mnie do dziś bardzo inspirująca. I właśnie z doświadczenia osób niewidomych powstała koncepcja niewidzialnej wystawy. Ona jest w Warszawie od lat, znajduje się w galerii handlowej w Atlas Tower na pierwszym piętrze, ale jest w większości pod różnymi nazwami w większości dużych miast. W zeszłym roku byłam w Toruniu, w niewidzialnym mieście. Wiem, że jest w Gdańsku. Wiem, że możecie je znaleźć naprawdę w różnych zakątkach Polski, bo w Krakowie i w Łodzi również. To jest idea prowadzona przez osoby niewidome, gdzie wchodzicie we fragment domu i miasta w kompletnej ciemności. Doświadczenie absolutnie rodzinne, w sensie zabierzcie bliskich. Zawsze osobą prowadzącą jest właśnie osoba, która nie widzi albo niedowidzi. I możecie się zderzyć z tym, tym, jak takie osoby funkcjonują. Możecie też doświadczyć malowania rzeczy z zamkniętymi oczami, bo tam bardzo często są dodatkowe aktywności na koniec. Bardzo serdecznie Wam taką wycieczkę polecam, ponieważ to zmienia. Ja wysyłam namiętnie swoich studentów na tą wystawę, ponieważ czym więcej wiemy o innych, będąc projektantami, tym łatwiej jest nam wyjść z tego syndromu Boga, którą projektanci, architekci, bardzo często lekarze mają, myśląc o tym, że ich pojmowanie rzeczywistości jest tym absolutnie jedynym słusznym i jedynym istotnym. I w ramach właśnie takich koncepcji rozszerzania sposobu postrzegania i udostępniania przestrzeni osobom z różnymi niepełnosprawnościami, ja pamiętam, jak kilka lat temu byłam w jednej z galerii w Berlinie i obok dzieł sztuki na ławkach były reliefy, które przedstawiały to dzieło sztuki w formie wypukłej. No i oczywiście to było zrobione dla osób niewidomych, ale ja od zawsze marzyłam o tym, żeby móc macać przedmioty w galeriach i uważam, że to jest straszne. W sensie wiem, czemu tak jest, ale nadal uważam, że to jest straszne, że nie możemy macać sztuki. Ta możliwość macania tych reliefów i zamknięcia oczu i wyobrażenia sobie, jak widzą i czują te dzieła sztuki osoby niewidome, była dla mnie czymś niesamowitym i bardzo odkrywczym i właściwie mam takie życzenie, żeby takie inicjatywy były w każdej galerii. I Fundacja Dostępnej Kultury Wizualnej www.wielozmysły.org.pl, bardzo Wam polecam, właśnie takie działania robi, czyli udostępnia dzieła sztuki osobom z różnymi dysfunkcjami wzroku i to jest fantastyczne, bo jeśli posłuchacie opowieści osób niewidomych o tym, czego dotykają, to możecie sami w tych obiektach doświadczyć zupełnie nowe jakości. Ta sama fundacja zrobiła też bardzo piękną rzecz, czyli wielozmysłowy słownik sztuki, który właśnie działa na tej zasadzie, że można dotykać dzieł kultury, dzieł sztuki, które my znamy i odbierać je w zupełnie nowy sposób. To jest też o tym, że w momencie, kiedy nie mamy jednego zmysłu, on z jakiegoś powodu jest w dysfunkcji, inne zmysły starają nam się to zrekompensować. Więc pod tym kątem dzieją się naprawdę piękne rzeczy i nawet marka Lego stworzyła Lego Braille Bricks, czyli klocki Lego, które pomagają dzieciakom niedowidzącym, niewidzącym uczyć się Braille'a właśnie przy pomocy zabawy i klocków. Oczywiście klocki są nadal kolorowe, więc dzieci widzące mogą brać udział w tej zabawie, mogą też same uczyć się Braille'a, więc myślę, że w tej koncepcji jest to naprawdę bardzo piękne, bo jest to wychodzenie i łączenie osób z różnymi możliwościami pojmowania rzeczywistości. I tu też namysł mi zawsze przychodzi przepiękna książeczka, którą bardzo bym chciała Państwu polecić, czyli Czarna Książka Kolorów. Pamiętam, że ta książka jak wyszła, podbiła moje serce, to nie jest tajemnicą, że ja najbardziej ze wszystkich kolorów kocham czarny i malowałabym wszystko na czarno, chociaż dzisiaj wyjątkowo na czarno nie jestem. To jest książka, gdzie osoby niewidzące opowiadają o tym, jak czują kolory. I ja dziś pamiętam, że zielony pachnie jak trawa, a żółty jest ciepły jak słońce. Więc w tym kontekście i dla nas widzących i niewidzących, zresztą ta książka jest bardzo piękna wizualnie o dziwo, bo jest cała czarna, bardzo Państwu to polecam. Również oczywiście projektanci, architekci, przestrzeń miejska stara się w sposób skuteczny pomagać osobom z dysfunkcjami wzroku w przestrzeni. Invisible System, Julia Bugajska i jej projekt dyplomowy, tak mi się wydaje, to jest architektka wnętrz ESP w Krakowie, stworzyła fronty meblowe, które wykorzystują haptyczne, dotykowe wypustki pomagające się osobom nie z dysfunkcjami wzroku odnaleźć w przestrzeni kuchni. Takie wypustki możecie też znaleźć w rozwiązaniach haptycznych w mieście. Na przykład jak podchodzicie do przejścia dla pieszych, to sposób, w jaki one są oznaczone, to nie tylko dlatego, żebyśmy my nie wchodzili pod samochód, ale przede wszystkim osoby, które mogą nie widzieć, że on jedzie. Więc pod tym kątem rzeczywiście tych rozwiązań jest wokół nas coraz więcej. Też na przykład jak zwrócicie uwagę, wchodząc do budynków użyteczności publicznej, czy na stację metra, czy na dworce, że takie tabliczki metalowe z wypukłościami już są. One są same w sobie w ogóle zawsze bardzo piękne, bo są w monochromie. To też moje skrzywienie, żeby nie przebodźcowywać otoczenia. Ale rzeczywiście coraz bardziej nasze przestrzenie stają się dostępne i to jest super ważne. Zostając w mieście, ostatnim tematem, który chciałabym z Wami dzisiaj poruszyć, jest nasza przestrzeń miejska, która rzeczywiście wizualnie jest niezwykle trudna. Trudna jest z dwóch powodów. Pierwszym powodem jest billboardyzacja. Jesteśmy krajem najbardziej oklejonym w Europie, co jest w ogóle wstrząsające. Jest bardzo fajna inicjatywa Stowarzyszenia Sprzątamy Reklamy, sprzątamyreklamy.org. I to jest stowarzyszenie, które monitoruje, jak ustawa krajobrazowa działa, a właściwie jak nie działa. Pokazuje, jak miasta starają się walczyć, albo nie starają się walczyć z porządkiem wizualnym, jak powinniśmy albo powinno się likwidować dzikie reklamy. Walczy na rzecz odsłaniania elewacji budynków. Próbuje usystematyzować sposób tworzenia i prezentacji reklam w przestrzeni miejskiej, no bo każde duże miasto w Polsce jest zalepione reklamami, a ja bardzo kocham drogę do Zakopanego, która wygląda właściwie tak, że nie wiadomo na co patrzeć, bo od powiększania biustów po nowe narty, skończywszy na termach i oscypkach, naprawdę jest wszystko. A tak naprawdę my mamy tak piękną przyrodę i nie zawsze piękną architekturę, ale zawsze lepszą niż billboardy. Myślę, że ten powrót do czystości przestrzennej jest nam niezwykle potrzebny. Rzeczywiście jednym z miast, które bardzo skutecznie próbują walczyć, jest Kraków i ustawa krajobrazowa, która tak naprawdę kończy 2-letni okres dostosowywania nośników reklamowych w mieście. W końcu ustawy ustosunkowano też ceny, a właściwie grzywny za nielegalne reklamy. I jak spojrzycie, a są takie artykuły w mieście, jak na przykład na rynku w Krakowie zarządzono ściągnięcie banerów i ujednolicono albo wpisano, jak mają wyglądać logotypy na elewacjach. W Krakowie jest chyba najładniejsza Biedronka w tym kraju. Jej logo wygląda porządnie i pasuje do miejsca, w którym ona się znajduje. Więc ładny Kraków, profil na Facebooku, bardzo Wam polecam, na bieżąco relacjonuje o postępach. Kolejnym takim ważnym elementem tej walki i pokazującym też różnicę, co się wydarzy, jak będzie to usystematyzowane, jest spot i cała akcja Śmieci na Wysokości. Zajrzyjcie na YouTube'a. Ten spot ma już ponad 7 lat, ale naprawdę pokazuje Warszawę bez billboardów. I ta Warszawa wygląda. I nagle się okazuje, że my mamy elewację w tym mieście i pozwala nam odkryć budynki i założenia architektoniczne, które naprawdę były bardzo dobre. Więc spójrzcie na to swoim okiem i może włączcie się czasem do akcji tego, żeby te miasta porządkować. Ogromną robotę w tym zakresie wykonała na przykład Genewa, która w ogóle odeszła od marketingu ulicznego i do 2024 roku miasto ma być wyczyszczone. Kampania i cała akcja nazywa się Zero Pub, Zero Reklam. I to jest moim zdaniem bardzo piękna, odważna, ale bardzo piękna decyzja. W tą samą stronę już w 2006 roku poszło São Paulo. To jest ustawa, która nazywa się Clean City Law. Najpierw zakazano i usunięto z ponad 15 tysięcy billboardów z miasta, a trzeba pamiętać, że jest to aglomeracja licząca 11 milionów ludzi. W 2012 pozwolono reklamom wrócić, ale na bardzo określonych zasadach. I myślę, że to jest bardzo ważne, jak się czyta badania, co się okazało, jak te billboardy zdjęto, ponieważ okazało się, że są ogromne przestrzenie miasta, których ludzie nie znają, za którymi są hawele, są dzielnice osób ubogich, są slumsy, ogromne połacie miast, które stanowią tak zwany shanty town, czyli puste miasta. I myślę, że to też zmusza i użytkowników, i włodarzy miast do tego, żeby takimi przestrzeniami się zająć, a nie przysłowiowo zamiatać je pod dywan. I drugą ważną rzeczą poza reklamą krajobrazową jest oczywiście kwestia fasad. Wszyscy byśmy chcieli, żeby nasze miasta były ładniejsze. Egipt w 2019 roku zaczął taką rozmowę i zaczął egzekwowanie dyrektywy prezydenta Sisiego o ujednoliceniu kolorów budynków w całym kraju. Powołana została ku temu komisja, każde miasto dostało jakieś wytyczne dotyczące kolorów, zaczęto te miasta przemalowywać na szeroką skalę. Były dwie wady. Jedna wada była taka, że nie rozmawiano z mieszkańcami miast, tylko narzucono im to odgórnie. Mimo tego, że ponad 50% mieszkańców uważa, że miastom to wychodzi na zdrowie, bo rzeczywiście wyglądają one lepiej, ale chciałyby brać w tym udział. No i druga kwestia, jak zawsze, kto za to wielkie malowanie ma zapłacić, ale już wiemy, nawet mając nasze doświadczenia pastelozy i betonozy, że gdybyśmy umieli weryfikować i tworzyć plany, jak ujednolicać miasta, to one byłyby po prostu dla nas zdecydowanie przyjemniejsze, ponieważ to, do czego myśmy doszli w tej chwili w Polsce, czyli ogromny, kolorowy miszmasz, nikomu z nas tak naprawdę nie służy. Ja miałam przyjemność, czasami wątpliwą, bycia na spotkaniach wspólnot, które decydowały o malowaniu elewacji. Bardzo często słyszałam, że szary i biały to myśmy już mieli w poprzednim systemie. ale do tej pory zachęcam do tego, żeby wracać do założeń, z którymi wychodzili architekci tworząc budynki, bo oni bardzo często mieli pomysły na te budynki, tak jak powinniśmy wymieniać okna od razu w całych budynkach i zachowywać ich historyczny układ, bo znów jakiś projektant za tym stał i miał ku temu wykształcenie i ideę. Tak, wracanie do historycznych elewacji też jest uzasadnione. Bardzo często też wynikało z tego, z tej starszej historii, jakie barwniki były dostępne i były charakterystyczne dla danego regionu. Bo myślę, że w ten sposób jesteśmy w stanie tworzyć miasta, które będą również estetycznie i wizualnie nam pomagać i nas wspierać. Myślę, że też w czystych miastach po prostu czujemy się lepiej. Inne założenia miast z radością rozwinę w kolejnych odcinkach. Tym samym bardzo Wam dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że opowieść o wzroku i o tym, jak on z nami współpracuje, bądź czasami nie współpracuje, z punktu widzenia projektanta dzisiaj Wam bardzo podeszła. Oczywiście udostępnię menu wiedzy. Bardzo Wam dziękuję. Słyszymy się w następnym odcinku. Dobrego dnia. Joanna Jurka.